O wojnie, o Górski Karabach w Poranku Wnet mówił Witold Repetowicz, a z nami jest już Wojciech Górecki, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Więc pytanie, jak to była opowieść o tym, co działo się wczoraj, a jak teraz wyglądają walki pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem? Mamy ponad 100 ofiar śmiertelnych, to już jest pewna informacja, chociaż obie strony podają zupełnie sprzeczne informacje.
Tak, to jest wojna, która się charakteryzuje blokadą informacyjną, utrudnionym dostępem, czy wręcz brakiem tego dostępu ze strony niezależnych obserwatorów, dziennikarzy. Jesteśmy zdani na oficjalne komunikaty, tudzież na relacje z mediów społecznościowych, które jednakowoż, no nie mówię o sytuacji na froncie, ale w jego okolicach. Oczywiście dodatkowo sytuacja pandemii jeszcze ten dostęp utrudnia, natomiast no, to jest taka specyfika, że obie strony wprowadziły blokady informacyjne. W zasadzie zapewne możemy uznać tylko to, co strony mówią o własnych stratach. Tutaj nieuznana Republika Górskiego Karabachu przyznaje się do straty 80 kilku żołnierzy. Również są ofiary po stronie osób cywilnych. Azerbejdżan takich danych nie ogłasza. Z tego, co śledzę, mamy do czynienia z walkami polegającymi na ostrzałach artyleryjskich. Tutaj Azerbejdżan na dwóch kierunkach ostrzeliwuje pozycje ormiańskie w Górskim Karabachu, w nieuznanej Republice Górskiego Karabachu, chociaż mieliśmy też doniesienia, że z drona był atak na miasto Vardenis położony bezpośrednio na terytorium Armenii, nie terytorium spornym, nie terytorium nieuznanej Republiki Górskiego Karabachu, czy to w samym Karabachu, czy wokół niego, ale kontrolowany przez Stepanakert. Także to byłoby pewne nowum. Natomiast strona ormiańska zapowiedziała, że będzie używać też artylerii dalekiego zasięgu i wzmocni siłę ognia swoją. Czyli z tego wynika, że nie mamy do czynienia z operacją lądową, że mamy do czynienia z próbami oczywiście przerwania linii kontaktowej ze strony azerbejdżańskiej, obrony tej linii kontaktowej swoich pozycji ze strony ormiańskiej. Tu mamy sprzeczne komunikaty. Wiadomo, że pewne pozycje na północy tej linii i na południowym wschodzie Azerbejdżan przejął. Strona karabaska, ormiańska mówiła o odbiciu części z nich. Strona azerbejdżańska temu zaprzecza. No tu jest szum informacyjny, natomiast nie ma operacji lądowej. Jest ostrzał artyleryjski, jest bardzo ograniczone użycie lotnictwa, ograniczone w zasadzie do dronów, dlatego że obie strony mają dość dobrze rozbudowaną obronę przeciwlotniczą i tutaj obie strony uznają, że lotnictwo nie byłoby efektywne.
Taka jest specyfika walki w terenie górzystym, szczególnie kiedy obie strony mają system zdolny przechwytywać, a raczej niszczyć jednostki latające. A w takim razie przypomnijmy może, o co w ogóle chodzi, jakie jest zarzewie tego konfliktu, bo przecież to jest wojna, która trwa, można powiedzieć, 30 lat, z większymi, mniejszymi informacjami a propos kolejnych potyczek. Te potyczki, rozmawiałem z Tomaszem Grzywaczewskim wczoraj, praktycznie codziennie miały miejsce, ale teraz mamy oficjalne wypowiedzenie wojny i mobilizację armii po obu stronach.
No nie, wypowiedzenia wojny to nie było nigdy, dlatego że ta wojna zaczęła się, jak jeszcze nie istniał nie istniał Azerbejdżan, nie istniała Armenia jako niepodległe państwa. Tak jak pan słusznie powiedział, to jest konflikt, który trwa ponad 30 lat w tej odsłonie i wojna jako taka toczyła się w latach 92-94 i od tamtej pory no, mamy zawieszenie broni, które jest notorycznie naruszane. W tej chwili mamy wznowienie działań zbrojnych na dużą skalę. Pokrótce, jak to wygląda? Górski Karabach to był obwód autonomiczny w ramach Związku Sowieckiego na terenie Azerbejdżanu, który zasiedlali w większości Ormianie. I wielokrotnie ludność ormiańska i władze też Armenii Sowieckiej podnosiły tę kwestię, że chciałyby przyłączenia Karabachu do Armenii jeszcze w ramach Związku Sowieckiego. Na fali pierestrojki te żądania stały się coraz silniejsze w miarę jak słabo centrum federalne, jak słabo Moskwa. Opór ormiański przybierał coraz bardziej taką ostrą, zbrojną formę i w końcu doszło do wojny, która wybuchła wraz z rozpadem praktycznie, chociaż działa działania się toczyły już na ograniczoną skalę wcześniej, teraz z rozpadem Związku Sowieckiego i w wyniku tej wojny siłom ormiańskim udało się opanować nie tylko prawie cały Karabach, tam za wyjątkiem niewielkich skrawków na północy i na wschodzie, ale też, ponieważ Karabach był enklawą, więc to była kwestia też łączności z Armenią, pas ziemi między Karabachem a Armenią, między Karabachem a Iranem i na tym wszystkim, czyli na terytorium dawnego obwodu autonomicznego i tych ziem zajętych, które w dyskursie takim eksperckim, politologicznym zwane są terytoriami okupowanymi, na tym terenie utworzono nieuznaną na arenie międzynarodowej Republikę Górskiego Karabachu, nieuznaną nawet przez Armenię, chociaż oczywiście Armenia i Karabach są na wielu poziomach ściśle ze sobą powiązane. To Armenia reprezentuje Karabach w rozmowach pokojowych, które się toczą pomiędzy właśnie Armenią a Azerbejdżanem. W świetle prawa międzynarodowego cały ten teren to jest oczywiście kwestia, to jest oczywiście Azerbejdżan, to jest terytorium Azerbejdżanu. No i to jest konflikt, który ma podłoże polityczne, etniczne, dlatego że w wyniku konfliktu doszło do bardzo dużych ruchów ludności wymuszonych do czystek etnicznych. Tak jak powiedziałem, Karabach sam w sobie był zamieszkany głównie przez Ormian. Jest, natomiast te tereny okupowane, tam dominowała zdecydowanie ludność azerbejdżańska. Oni zostali wszyscy zmuszeni do wyjazdu, do ucieczki. Około 700 tysięcy etnicznych Azerbejdżan musiało opuścić tereny okupowane i sam Karabach oraz Armenię. Rzecz jasna, czystki miały miejsce w drugą stronę, miały miejsce pogromy ludności ormiańskiej w Sumgaicie i w Baku. W związku z tym oprócz politycznego konfliktu o ziemię ten komponent etniczny jest bardzo silny, natomiast nie jest to konflikt, jak by się mogło wydawać, o podłożu religijnym, mimo że Ormianie to są chrześcijanie, a większość wierzących muzułmanów wyznaje islam w wersji szyickiej, chociaż też sunnici są w Azerbejdżanie i dowodem na to jest choćby fakt, że Iran, państwo teokracji szyickiej, wspierało bardziej Armenię niż Azerbejdżan.
A czy sam teren ma znaczenie strategiczne właściwie?
Teren jako taki strategicznego znaczenia nie ma, gospodarczego znaczenia nie ma. Były takie próby rozwiązania tego konfliktu jeszcze na początku lat 90. już po wojnie, żeby związać po prostu gospodarczo Armenię z Azerbejdżanem. Były rozmowy na ten temat prowadzone, żeby puścić po prostu rurociągi z ropą, z gazem ziemnym z Morza Kaspijskiego przez Armenię, przez Karabach do Turcji. Byłaby to najprostsza droga, no ale nic z tego nie wyszło, one ostatecznie zostały poprowadzone przez Gruzję. Także jako takiego strategicznego znaczenia nie ma. To jest, tak jak powiedziałem, konflikt polityczny z silnym takim odcieniem etnicznym. No i to zawieszenie broni, które od 94 formalnie obowiązuje, no wielokrotnie było naruszane. Oczywiście to nie, zgadzam się w pełni z tymi, którzy mówią, że to nie był konflikt zamrożony. To był konflikt być może na samym początku o niskiej intensywności, ale z biegiem czasu właśnie do tych incydentów zaczęło dochodzić coraz częściej. W ostatnich tygodniach to było 20-30 incydentów na dobę. To już jest duża skala, chociaż w 16 roku było odrobinę więcej. No i w 16 roku mieliśmy taki wybuch na większą skalę, zwany wojną czterodniową, walk. Potem sytuacja się uspokoiła. No i teraz znowu takie walki wybuchły w lipcu. Wydawało się, że znowu się uspokoiło, ale właśnie w ostatnim niedzielę doszło do, jak już wiemy, do kolejnej odsłony tego konfliktu trwającego 30 lat i no, jesteśmy teraz świadkami właśnie bardzo, bardzo brutalnej jego kolejnej nowej odsłony.
Czy jakieś mocarstwa światowe, mocarstwa regionalne mają interes, aby angażować się w ten spór? Czy Putin, czy Erdogan, czy Stany Zjednoczone?
Oczywiście, kiedy mówimy o Kaukazie, to siłą rzeczy patrzymy na północ, na Rosję. Rosja oczywiście jest zaangażowana w ten konflikt, jest zaangażowana dwojako. Po pierwsze jest zaangażowana jako pośrednik. Moskwa wraz ze Stanami Zjednoczonymi i z Francją współprzewodniczy Mińskiej Grupie OBWE. To jest takie ciało powołane jeszcze na początku lat 90. dla nadzorowania czy sprzyjania procesowi pokojowemu. I tutaj to jest ciekawostka. To Karabach jest jednym z bardzo nielicznych miejsc na świecie, gdzie interesy Rosji i Stanów Zjednoczonych są zgodne. To znaczy jednym i drugim chodzi z różnych powodów, żeby tam był spokój, żeby tam było stabilnie, ale z tych powodów też, kiedy Rosja podejmowała jako ta współprzewodnicząca Mińskiej Grupy OBWE inicjatywy, na przykład właśnie w 16 roku, 4 lata temu, kiedy doszło do poprzedniego takiego bardzo dużego zaostrzenia, no to pozostali współprzewodniczący, czyli właśnie Stany Zjednoczone i Francja sprzyjały tym wysiłkom i wspierały Moskwę w tych pokojowych działaniach. Natomiast nie możemy zapomnieć, że Moskwa jest również sojuszniczką Armenii. Ma swoją bazę wojskową w Armenii, jest patronem Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, takiego w dużym cudzysłowie poradzieckiego NATO, do którego należy również Armenia. Natomiast Azerbejdżan bardzo blisko współpracuje z Turcją i pojawiały się głosy, chociaż moim zdaniem one są jeszcze przedwczesne, że ta wojna jest taką wojną przez zastępstwo rosyjsko-turecką. Dlaczego przedwczesne? Dlatego, że Rosja mimo tych sojuszniczych, czy niezależnie od tych sojuszniczych więzi z Armenią również dość blisko współpracuje z Azerbejdżanem. Obu stronom na przykład sprzedaje broń. Azerbejdżan w oficjalnej rosyjskiej nomenklaturze określany jest mianem strategicznego partnera. Armenia oczko wyżej, strategiczny sojusznik. To tym niemniej tutaj Rosja po jednej stronie nie może się zdecydowanie opowiedzieć. Chociaż gdyby została zaatakowana Armenia jako taka, no Rosja by musiała coś tutaj zrobić. Jeśli chodzi o Zachód, Zachód był bardziej aktywny w tym konflikcie gdzieś 20 lat temu. Stany Zjednoczone inicjowały wówczas wiele spotkań. Natomiast potem, kiedy już okazało się, że zakończono pracę nad ropociągami, ta ropa i ten gaz popłynęły sobie z Morza Kaspijskiego, trochę zmieniły się priorytety. Mieliśmy Irak po drodze, mieliśmy Afganistan, potem wojnę w Gruzji, wojnę na Donbasie, wojnę w Syrii. Te interesy się trochę przesunęły, tak jak powiedziałem, w tej chwili głównym punktem, dla którego Kaukaz interesuje Zachód, no to jest stabilność, bo to jest region, który no jest bliskim zapleczem Bliskiego Wschodu, jest
transport ropy, transport gazu.
Tak jest, dokładnie, więc destabilizacja po prostu, powiem tak, że konflikt na większą skalę, czy to wznowienie działań zbrojnych, długotrwała bardziej wojna, no grozi destabilizacją szerszą niż tylko Armenii i Azerbejdżanu, co nie może niepokoić wszystkich światowych głównych graczy. Turcja oczywiście wykorzystuje okazję, żeby się, mówiąc kolokwialnie, rozepchać trochę, troszkę uszczknąć z tego rosyjskiego monopolu na bezpieczeństwo na Kaukazie Południowym i oczywiście umocnić się tam. Takie przepychanki czy ucieranie się interesów turecko-rosyjskich widzimy w Libii, widzimy w Syrii, no i Kaukaz jest kolejnym takim teatrem, gdzie coś takiego obserwujemy.
Więc czy te przepychanki, czy ten teatr doprowadzi do czegoś, czy będzie to dalej konflikt, który będzie tak trwał, tlił się co jakiś czas, rozpalał, a potem przygasał?
Według mnie najbardziej prawdopodobne, czy prawdopodobne są dwa scenariusze. Albo ten konflikt, czy ta odsłona konflikt, tak jak powiedzieliśmy, to już jest 30-letnia historia. Albo ta eskalacja zakończy się po kilku dniach, albo będzie trwać i być może przerodzi się w coś poważniejszego. Powiem tak, że im dłużej eskalacja w obecnej formie będzie trwać, tym niestety jest większa obawa, że będziemy mieli do czynienia z początkiem bardziej długotrwałej wojny. A im dłużej taka wojna będzie trwała, tym oczywiście będzie wzrastała czy uprawdopodobniała się wersja czy zagrożenie właśnie dużą wojną grożącą destabilizacją szerszą niż tylko części regionu Kaukazu Południowego.
I tu postawimy kropkę. Dziękuję serdecznie. Wojciech Górecki, ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Kuriera w samo południe. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.